Marek Michalak, były wieloletni rzecznik praw dziecka. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
To jest jedna z takich rozmów, jeden z takich wywiadów, których wcale nie chcę robić. Jeden z takich tematów, o których bym najchętniej w ogóle nie mówił. Wolałbym chyba, nie z politykami wykłócać się o transformację energetyczną albo zmianę klimatu, dlatego że będziemy rozmawiali o tym, co wydarzy się jutro. Jutro jest pogrzeb 8-letniego Kamila, chłopca, którego chyba my wszyscy jako kraj w jakimś sensie zawiedliśmy. I chciałem pana spytać się, co możemy zrobić w tej rozmowie, wypunktować rzeczy, które, co możemy zrobić, żeby jak najmniej dzieci było powodem dla takich rozmów, żeby jak najrzadziej takie historie się zdarzały. Ja wiem, że my ich nie wyeliminujemy, ale co zrobić, żebyśmy nie musieli rozmawiać o takich dramatach, żeby takich dramatów nie było?
Bardzo dziękuję za te słowa i ja myślę, że oczywiście, że do końca nie da się zła wyeliminować, ale można je minimalizować. I niewątpliwie tutaj są dwa bieguny, dwa bardzo ważne. Jeden najważniejszy, to jest to, jacy my jesteśmy, jak myślimy o dziecku, jak myślimy o prawach dziecka, o potrzebach, o podmiotowości dziecięcej, czy my to uznajemy, czy nie uznajemy, czy reagujemy, czy nie reagujemy, bo to jedno ciągnie drugie. I tutaj należy nieustannie i wielopłaszczyznowo edukować, uruchamiać kampanie społeczne, przypominać o tym, że dziecko samo się nie obroni i wyzwalać tę empatię społeczną. Ona jest niezwykle potrzebna.
System działa, tylko ludzie ślepi, powiedział rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.
Nie, system nie działa. Właściwie to jest druga strona, na którą powinniśmy zwrócić uwagę.
Jaki to system, co zawiodło?
Jak ten system ma działać, jeśli my dzisiaj po tylu tragediach, jakie się wydarzyły. Przecież to są dziesiątki tragedii. Do tej pory nie mamy obiecanej w 19 roku ustawy, która miałaby nakazywać badanie, monitorowanie i wypracowywanie rozwiązań na bazie takich przypadków. To jest ta ustawa, którą przygotowywała i wnioskowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Mamy za to projekt ustawy, który będzie chronił dzieci przed seksualizacją i dzisiaj przedstawiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości specjalny projekt, który ma stworzyć historyczne zmiany w prawie i stworzyć system ochrony dzieci w Polsce.
No populizm niestety, który gdzieś politycy uprawiają i się w nim ścigają.
No, ale wymyślając, może skuteczny.
Mam nadzieję, że nie. Wymyślają rzeczy, które naprawdę dzisiaj nie są najważniejszymi rzeczami. I żeby chronić dzieci, to trzeba najpierw popatrzeć na godność ludzką dziecka, na podmiotowość dziecka i uznać, że dziecko należy zawsze chronić, że nie ma dobrej przemocy, że każda jest zła i relatywizowanie jakichkolwiek form przemocy, tak zwanych klapsów czy innych uderzeń, jest niewłaściwe.
Państwo polskie relatywizuje przemoc wobec dzieci?
A pan redaktor nie słyszał wypowiedzi, że rodzina jest święta, nawet jak bije dzieci, albo ktoś inny wspominał klapsy z estymą, albo nakazywał odróżniać klapsy od bicia, bo to przecież nie jest jeszcze bicie. Ja mogę wymieniać takich wypowiedzi mnóstwo i to są wypowiedzi, które nie mówi sobie Kowalski do Nowaka na ulicy, tylko mówi minister pracy, minister sprawiedliwości, rzecznik praw dziecka, premier. To jest absolutnie niedopuszczalne, kiedy z góry idzie jakiekolwiek takie puszczenie oka, że czasami przecież to tylko dziecko.
Czyli te słowa o klapsach można połączyć ze śmiercią Kamila?
Oczywiście. Przecież każda przemoc zaczyna się od tej drobnej przemocy, od słowa. Słowo później jest mocniejsze, później zaczyna się czyn, mniejszy, większy i kiedyś dochodzi do eskalacji.
Czy częściej powinny być dzieci odbierane rodzicom?
Znaczy, kiedy jest taka potrzeba, to oczywiście tak. Miejmy świadomość, z jednej strony im mniej państwa w rodzinie, tym lepiej. Oczywiście, w zdrowej rodzinie, która wychowuje
rodzinie,
i dba.
Czy w polskiej rodzinie jest za mało państwa?
Ja bym nie generalizował. Ja bym powiedział, że tam, gdzie dzieje się źle, tam, gdzie dochodzi do przemocy wobec dzieci, to państwo nie może abdykować. Państwo musi podejmować aktywność chroniącą dzieci.
A w sprawie Kamila państwo, czyli pan, ja, my wszyscy, abdykowało?
zobaczymy, jakie będą efekty ostatecznych badań tego, co kto zrobił. Ja nie widziałem akt sądowych. Na razie słyszę o doniesieniach medialnych, kto nie zareagował.
Minister Ziobro mówi o tym, że trzeba zrobić postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, którzy nie podjęli decyzji o odebraniu dziecka rodzinie.
Znaczy, ja myślę, że trzeba zobaczyć, co jest w aktach sądowych, o czym ci sędziowie wiedzieli, o czym nie wiedzieli. Ale też trzeba bardzo dokładnie zbadać wszystkie inne instytucje i szkołę, i pomoc społeczną, które miały wiedzę na temat tego, co się dzieje w tej rodzinie, co zrobiły. Policja, która oddawała dziecko uciekające
z domu. Trzy razy uciekł z domu i został odstawiony.
Dokładnie. To na pierwszy rzut oka to tu zawinili wszyscy. Ale teraz trzeba bardzo dokładnie zbadać, kto na jakim etapie i czy w ogóle ktoś dał temu dziecku szansę, żeby powiedzieć, jak cierpi.
Żeby uratować kogoś, trzeba wiedzieć. Podkreśla pan to słowo wiedza. Kto w Polsce powinien przede wszystkim wiedzieć o tym, co się dzieje z dziećmi? Czy my mamy mechanizmy, żeby wiedzieć i co zrobić, żebyśmy wiedzieli o takich tragediach?
No to pan redaktor nawiązuje do tego, o co ja apelowałem wielokrotnie. Nie mamy narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci, ochrony dzieci. A ona jest niezwykle potrzebna i ona powinna te trzy ważne elementy w sobie zawierać. To jest edukacja społeczna, edukacja profesjonalistów, zapoznanie z kompetencjami i nawiązanie współpracy, bo czasami jest jeden robi swoje, drugi robi swoje i niewiele widza, co robi prawie. Druga rzecz, trzeba leczyć tam, gdzie jest niewłaściwie, trzeba ingerować, interweniować, zmieniać prawo, być na bieżąco.
A kto to powinien robić? Kto powinien ingerować w takie sytuacje? To powinna być policja, to powinna być szkoła, to powinna być pomoc społeczna?
Wszyscy ci, którzy są wymienieni i sąd rodzinny w ostateczności, który ma władzę. On może podjąć decyzję, czy należy takie dziecko zabezpieczyć, w którym momencie należy zabezpieczyć. Ma do tego także swoich ludzi, to są kuratorzy sądowi.
Rząd stara się rozwiązać problem pieczy zastępczej, stara się wprowadzić rozwiązania, które będą eliminowały te zinstytucjonalizowane domy dziecka. Chce, żeby dzieci były w rodzinach. To jest właściwy kierunek?
Znaczy właściwy jest kierunek, żeby rozwijać rodzicielstwo zastępcze, ale to się dzieje przez ostatnie dwie dekady. Bardzo trudno to idzie. Nie ma rodzin zastępczych chętnych do opieki nad dziećmi, do otworzenia swojego domu. Dlaczego? Wie pan, z jednej strony ci ludzie nie czują wsparcia od państwa. Mają takie poczucie, że dostają dzieci zostają sami sobie. Nie mają ani preferencji w dostaniu się do lekarza, ani odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę, ani wsparcia w okresie wakacyjnym, letnim, czy edukacyjnym, kiedy trzeba dzieciom zapewnić zajęcia pozalekcyjne.
Co każdy z nas w takiej sytuacji powinien zrobić? Na to pytanie odpowiedź już za chwilę. Doktor Marek Michalak, były wieloletni rzecznik praw dziecka, nauczyciel akademicki, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF 24 i naszych mediach społecznościowych. To pytanie o to, co każdy z nas powinien zrobić, to jest takie pytanie trochę też o to, w jaki sposób widząc, po pierwsze, czy my dostatecznie często reagujemy na sytuacje budzące wątpliwości, na co powinniśmy reagować i gdzie powinniśmy iść.
Znaczy częściej na pewno niż kiedyś, niż przed wprowadzeniem chociażby całkowitego zakazu bicia dzieci. I to pokazują badania. Badania od 2010 roku do 2018, które zlecałem systematycznie pełniąc Urząd Rzecznika Praw Dziecka, pokazywały, że reagujemy coraz częściej i że akceptacja dla stosowania przemocy wobec dzieci spada. Ona spadła wtedy z 78 do 48%. Jak jest dzisiaj? Nie wiem, bo te badania zostały zaprzestane i już nie mamy porównań. Nie wiem, to pytanie do osoby dzisiaj, która pełni urząd
Mikołaj
rzecznika.
Mikołaj Pawlak jest rzecznikiem praw dziecka, ja rozumiem, że to też do jego słów dotyczących klapsów się pan
znaczy,
odnosi.
Ja chciałbym, żeby był rzecznikiem praw dziecka, a nie tylko zajmował urząd rzecznika praw dziecka.
A co powinien w takiej sytuacji zrobić?
Powinien stać na straży praw dziecka, powinien stymulować wdrażanie narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci, stymulować nowelizację kodeksu rodzinnego.
Obecna władza mówi, że stoi na straży rodziny.
No tak, ale on jest rzecznikiem praw dziecka. I jeśli mówimy o dobru dziecka, to ono jest najistotniejsze w całej rodzinie.
A czy ten trend obrony rodziny przypadkiem oznacza, że my przestaliśmy bronić dzieci przed rodzinami? Wiem, że to są straszne słowa.
Straszne słowa, ale to już Korczak mówił, że kto uderza dziecko jest jego oprawcą, a przecież czasami robi to rodzic, więc też w tym momencie sam prosi się o takie określenie. Znaczy powinniśmy bronić dzieci przed tymi w tych rodzinach, w których dzieje się źle.
A w wielu rodzinach w Polsce dzieje się źle?
No to znowu by trzeba było zbadać. Ja jednak jestem przekonany, że większość rodzin jest dobrymi rodzinami i większość rodziców naprawdę kocha swoje dzieci, tylko musi też wiedzieć, jak reagować inaczej niż reagowano w stosunku do nich w tamtym czasie, kiedy na porządku dziennym było bicie, na porządku dziennym były słowa, że dzieci i ryby głosu nie mają i tak dalej. Pozycja dziecka była bardzo niska.
Ale wie pan, ta narracja o tym, że należy chronić rodzinę i że należy wycofać się przed... Ja mam takie wrażenie właśnie, jakby dać przyzwolenie.
Nie wolno dać przyzwolenia dla przemocy tylko, wobec dzieci.
Tylko wie pan, ta cała narracja też dotycząca obecnej władzy, ona się trochę wzięła z takiego przekonania, że jest zbyt duże przyzwolenie na brak dyscypliny, że trzeba przywrócić dyscyplinę, że w szkołach nie ma dyscypliny, że trzeba przywrócić tradycyjne wartości, trzeba przywrócić tradycyjne wychowanie, trzeba być grzeczniejszym, spokojniejszym.
Bo władza lubi dyscyplinę, każda władza, dlatego też wnioskowałem, żeby pojęcie władzy rodzicielskiej zastąpić pojęciem odpowiedzialności rodzicielskiej, żeby to nie było agresywne, nie było pejoratywne, nie było takim pojęciem wszechwładzy. Tu nie chodzi o dyscyplinę, tu chodzi o zrozumienie potrzeb. I kiedy my mówimy w tym domowym, szkolnym czy innym otoczeniu, że chcemy, żeby dziecko było grzeczne, to ja mówię, wcale nie chcę, żeby było grzeczne, ja chcę, żeby było sobą, żeby umiało powiedzieć nie, kiedy ktoś mu robi krzywdę, żeby umiało nawet kopnąć tego dorosłego, jeśli będzie zapuszczał się za daleko i chciał nadużyć delikatności dziecięcej i naruszyć jego ochronę.
Ale przekonanie o tym, że trzeba przywrócić dyscyplinę, że trzeba inaczej wychowywać dzieci, wiąże się też z takim przekonaniem, że my żyjemy w świecie, który stał się zbyt dla wielu z nas niezrozumiały, w którym dzieje się bardzo wiele rzeczy takich, które przewracają dotychczasową obyczajowość. I to jest w jakimś sensie reakcja tak naprawdę na tą rzeczywistość zupełnie nową. W jaki sposób?
Ale świat postępuje. My musimy być też gotowi, że te zmiany następują. Kiedyś było niewolnictwo, kiedyś kobiety miały zero do powiedzenia, a dzieci w ogóle nie były uznawane za pełnoprawnych ludzi. Ale ten świat idzie do przodu. My dzisiaj mamy wyniki badań.
Ale
wiele osób
jest przekonanych, że rozwój. Postęp, który obserwujemy, jest niedobry dla ich otoczenia. To jest tak naprawdę ta konserwatywna odpowiedź i ona nie jest charakterystyczna tylko dla Polski, ale dla bardzo wielu też krajów naszej cywilizacji.
Ale trzeba w myśl ochrony praw człowieka upominać się o tych, którzy są najsłabsi. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka i należy dziecko chronić ze wszech miar i należy mu dostarczać wszelkie możliwe bodźce do rozwoju i zapewniać jego prawa i potrzeby, bo jeśli chcemy w przyszłości mieć odpowiedzialnych ludzi, niezakompleksionych i gotowych na rozwój naszego kraju, to musimy im to dać, co najlepsze w dzieciństwie. I o to się upominamy.
Wracając do tej historii konkretnej, do historii Kamila, czy sądzi pan, że... Bo pojawia się pytanie o otoczenie, o rodzinę, która mieszkała z 8-letnim Kamilem.
Zawiodła. Otoczenie też zawiodło.
Do kogo iść w takiej sytuacji, kiedy mamy wątpliwość? Jak pan mówi, jak zachować się my dookoła nas, jeżeli widzimy sytuację, która budzi nasze wątpliwości?
Znaczy najpierw odpowiadamy sobie na pytanie, czy możemy zareagować sami, czy mamy wewnętrzną determinację, odwagę, żeby zareagować. Jeśli nie, ja rozumiem, że nie każdy pójdzie i przerwie sytuację, która ma miejsce. Szukamy wtedy pomocy w najbliższym otoczeniu, w najbliższej rodzinie, sąsiadach, znajomych. Wzywamy do pomocy. Policję, pomoc społeczną, ośrodki PCPR-owskie, gminę, szkołę, prokuratora, sąd, osoby, które tam są, reprezentują państwo. Ale jeśli widzimy, że nie działają, bo przecież się zdarza, że nie działają właściwie, to są organy państwa.
Wie pan, straszne w tej sytuacji jest to, że tutaj w gruncie rzeczy tak było. To ten chłopiec
No, sam wołał.
Sam wołał.
Sam wołał i nikt mu niestety nie pomógł. Ja mówię, jak powinno być. Taki normalny algorytm działania. W ostateczności organy kontroli państwa, czyli Rzecznik Praw Dziecka czy Praw Obywatelskich. Ale panie redaktorze, pan zwraca uwagę na sytuację jeszcze bardziej trudną, ponieważ to jest ta mentalność. No my nad tym musimy pracować. Ja na to zwracam uwagę. Nieodpowiedzialne relatywizowanie przemocy wobec dzieci może spowodować to, że dziecko traktowane jest jako niższa istota w społeczeństwie, mniej ważna, mniej istotna. Dlatego to jest takie ważne, żeby odgórnie napiętnować tych, którzy pozwalają sobie na, tu można powiedzieć, nawoływanie do przemocy, bo jeśli ktoś mówi, że przemoc nie jest zła, to tak jakby zachęcał, możemy ją stosować. W normalnej rzeczywistości demokratycznej osoba, która nie chroni, a wręcz zachęca do tego, żeby źle potraktować słabszą istotę, jaką jest dziecko, powinna zniknąć z przestrzeni publicznej.
To znaczy to, że małe dziecko uciekło 3 razy z domu i zostało do niego znowu dostarczone, To wiąże się właśnie z tymi słowami o tym, że klaps jeden czy drugi nie zaszkodzi?
Ja nie wiem, czy się wiąże z tymi słowami, ale dlaczego?
Ale ma pan wrażenie, że państwo tak z takiego defaultu trochę stało się, z takiego nastawienia podstawowego stało się państwem, które mówi, no nie, no dobrze, dajmy spokój?
No tak, puszczone zostało oko, tak? Rodzina jest święta, zacytuję jeszcze raz, nawet jeśli bije dzieci.
Panie rzeczniku, kto puścił oko?
To jest z różnych stron. Tu akurat cytuję słowa, które wypowiadała minister pracy i polityki społecznej, odpowiedzialna, minister rodziny, odpowiedzialna, to wtedy była pani Rafalska, odpowiedzialna za walkę z przemocą wobec dzieci. I takie słowa były. To nie kto inny, tylko Rzecznik Praw Dziecka mówił, że wspomina klapsy ze stymą i że należy odróżnić bicie od tak zwanego klapsa. A czym jest klaps? Klaps jest uderzeniem drugiego człowieka. I jak my będziemy teraz się zastanawiać, ten większy, mniejszy, jeszcze większy, który odbije nerki, który spowoduje pęknięcie wątroby. Czy z przemocą jest tak, że jej tu nie ma miejsca na jakiekolwiek puszczanie oka. Każda jest zła, nie wolno jej stosować i nie wolno jej w żaden sposób wspierać, nie
Czyli
wolno
kiedyś,
tłumaczyć.
Kiedyś wiele lat temu Kamil dostał pierwszego klapsa, a potem te klapsy stawały się silniejsze.
Najprawdopodobniej tak było. Najpierw jeszcze w międzyczasie były słowa, które też nie powinny paść, bo zwracam uwagę, my mówimy o przemocy fizycznej, tutaj przemoc fizyczna zabiła, ale przemoc psychiczna także jest wszechobecna, ona także ma miejsce. I też jest bardzo druzgocąca. Widzimy, co się dzieje dzisiaj z młodym pokoleniem. Widzimy, jak wzrosły próby samobójcze i samobójstwa. Przecież te statystyki wołają o pomstę
do nieba. Ja jestem tatą. Ja jestem przerażony. Przerażony tym, w jaki świat wkraczają moje dzieci. Boję się tych problemów psychicznych, z którymi zmagają się szczególnie młode dziewczynki. Co zrobić w tej sytuacji? My mamy teraz taki projekt o tej ochronie przed seksualizacją. Czy polskim dzieciom grozi seksualizacja?
Znaczy ja myślę, że w ogóle pomylono pojęcia, bo to chyba chodziło o edukację seksualną, ale akurat edukacja seksualna jest prawem dziecka. Mało tego, to ona chroni przed seksualizacją. Dziecko powinno wiedzieć, co jest, komu co wolno, jak ma bronić swoich granic, co to jest asertywność. Tę asertywność trzeba wyćwiczyć. Ono wtedy będzie mniej podatne na ewentualne skrzywdzenie ze strony dorosłych.
Pomysłodawcy walki z tak zwaną seksualizacją mówią, że nie wolno w zbyt wczesnym wieku wprowadzać pojęć takich związanych właśnie ze sferą seksualną, czy erotyczną, czy intymną. To hasło pozwoliło wygrać wybory tak naprawdę w 2019 roku. To hasło chronienia dzieci.
No ale miejmy świadomość, że dzieci mają prawo do edukacji. Ta edukacja oczywiście w odpowiednim wieku, w odpowiedni sposób, dobrane treści powinny być przekazywane. Ale dzieci też zadają pytania. Czy jak zadają pytania, to mamy odpowiadać, za mały jesteś? Nie dorosłeś jeszcze do tego? No ja wychodzę z założenia, że jak zadaję pytanie, powinno dostać odpowiedź.
A czy można powiedzieć, że część tych problemów związanych właśnie ze sferą psychiczną nastolatków wiąże się z tym, no, że one żyją w świecie, który Na przykład jeżeli chodzi o kobiety, jestem przerażony, jaki jest wizerunek kobiety, który otacza młodych ludzi. Te wszystkie instagramerki, influencerki, te nadmuchane wargi, te operacje plastyczne, ta dehumanizacja kobiecego szczególnie ciała, ale też męskiego, jest czymś strasznym. I teraz zastanawiam się, w jaki sposób, czy gdybyśmy wcześniej uczyli dzieciaki właśnie o tych sprawach związanych z intymnością, to można byłoby je uchronić przed szokiem, z którym się zderzają jako nastolatki?
Wyposażyć w krytyczne spojrzenie, w krytyczne myślenie, w umiejętność wybierania, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Jak pan redaktor pyta, co zrobić, ja myślę, że z takiego już domowego podwórka po prostu rozmawiać. Dzieciom dzisiaj bardzo brakuje rozmowy. Brakuje, ale rozmowy, nie monologu dorosłych i kolejnego artykułowania, co masz zrobić i co źle zrobiłeś, tylko dania wypowiedzieć się w drugą stronę. One to bardzo wyraźnie artykułują, uciekają w swój świat. I oczywiście są dwa światy, one zawsze będą. Będzie świat dzieci, będzie świat dorosłych, ale dzieci różnymi sposobami zapraszają nas do tego świata. My czasami nie wchodzimy do niego, później się dziwimy, że nie wiemy, co się dzieje.
Panie doktorze, jedną z najważniejszych instytucji w wychowaniu dziecka powinna być szkoła. Polska szkoła jest w stanie chronić i edukować dzieci?
Znaczy, miejmy świadomość tego, że polska szkoła dzisiaj jest takim tworem trochę opresyjnym. Standardy, założenia, podstawa programowa to nie jest coś, co jest przyjazne dla dzieci. Zestaw lektur, nakazy, którym ulegają nauczyciele czy dyrektorzy. To jest trudne.
Mamy
do wychowywania.
Za sobą cały zestaw reform systemu edukacji w ciągu ostatnich lat przez tą ekipę. Czy to są działania, które pozwoliły polskiej szkole lepiej chronić polskie dzieci?
No wręcz odwrotnie. Ja bym powiedział, że ta reforma w tym czasie zniesienia gimnazjów, nałożenia tak dużo obowiązków na dzieci, wręcz ich przytłoczenia, szczególnie w tej czwartej, siódmej, ósmej klasie obowiązkami, zlikwidowanie praktycznie zajęć pozalekcyjnych, czasu pozalekcyjnego. Dzieci nie miały nawet czasu na rodzinę, bo siedziały i odrabiały zadania. To jest źle skonstruowane. To nie wniosło niczego dobrego. To narobiło mnóstwo zamieszania i efekty mamy, jakie mamy, a wcale
to
lepsze
znaczy,
nie będą.
To znaczy, jakie efekty?
No chociażby patrzymy na statystyki zdrowia psychicznego młodych ludzi, na depresyjność młodych ludzi. Jeszcze w międzyczasie przyszła pandemia. Pandemia to wszystko spotęgowała, ale proszę też zobaczyć, czy państwo polskie w czasie pandemii zauważyło dzieci. Dzieci usłyszały, że nie wolno im wychodzić, nie wolno wchodzić do lasu, nie wolno w określonych godzinach, ale to było takie przy okazji. Żadnego komunikatu do nich bezpośrednio. Premier Norwegii poświęciła parę godzin, żeby usiąść z młodymi ludźmi i odpowiedzieć im na wszystkie pytania, na wszystkie nurtujące ich problemy. To jest podmiotowe potraktowanie dziecka.
Norwegia to jest kraj, w którym państwo się strasznie
Ale też tak
w
było w Nowej
dzieci.
Zelandii, tak też było w innych krajach. Ja tylko pokazuję, że są politycy, którzy potrafią zejść do poziomu dziecka, choć Korczak mówił, wznieść się na palcach, żeby popatrzeć prosto w oczy i zrozumieć dziecko, odpowiedzieć na jego pytania, a nie tylko czekać na 1 czerwca, że na tym tle można ładne zdjęcie zrobić.
Doktor Marek Michalak, były wieloletni rzecznik praw dziecka, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękuję za pana czas i za wizytę u nas.
Dziękuję bardzo.